Jakie to szczęście, że dzisiaj jest niedziela, a nie poniedziałek, bo podejrzewam, że musiałybyśmy zmykać stąd.
Ja nie wiem, czy musiałybyśmy zmykać, bo jednak to, czy ktoś został oblany, to świadczyło o tym, że jest lubiany i atrakcyjny i z całą pewnością musiałaby uciekać przed chłopakami z wiadrami Aleksandra Dąbrowska, która opowie nam o tradycjach śmigusowo-dyngusowych.
Dzień dobry, witam Panie serdecznie, ale zanim zaczniemy o tym opowiadać, to zapraszam do Zagrody Sołtysa. Reprezentuje ona stan szlachecki, chociaż w chacie trochę się zdziwimy. Zapraszam Panią.
Tak jakby tutaj była droga brukowana.
Jesteśmy w roboczej sieni, w sieni, w której głównie przygotowywano pożywienie dla zwierząt. Szlachta zagrodowa, niemniej jednak chałupa podzielona na dwa trakty. W pierwszym trakcie tak zwana kuchnia czarna. I w tej kuchni całe życie.
Widzę krosno.
Od Trzech Króli do okresu przedwielkanocnego głównie kobiety zajmowały się tkactwem. Mężczyźni przygotowywali się na okres prac polowych. Tutaj polepa gliniana.
Polepa, czyli podłoga.
Czyli podłoga, dokładnie. Możemy sobie wyobrazić, że w tej izbie mogło żyć nawet około 10 osób.
A myślę, że ona ma mniej więcej 20 metrów kwadratowych.
Myślę, że to jest taka bardzo niewielka kawalerka. Natomiast w tej części spali na przykład dziadkowie i dzieci, natomiast rodzice i właściciele chaty mieli swój alkierz, czyli sypialnię. Tam też spały najmłodsze dzieciaki. Tu toczyło się całe życie. I to jest tak zwana kuchnia czarna. Natomiast ja zapraszam Panie do kuchni białej, czyli takiego reprezentacyjnego pokoju sołtysa. Tutaj przyjmowani byli wszyscy goście. A że mamy mówić o lanym poniedziałku, był to dzień, kiedy zapraszano gości. Nie tylko takich gości, jeśli chodzi o rodzinę, ale czekano również na włóczebników, czyli tak zwanych kolędników wielkanocnych, którzy za drobny jakiś datek składali dla domu i całej rodziny życzenia. Życzenia przede wszystkim obfitości i dobrego kolejnego roku. Jak widać, stół gotowy na gości.
Ogórki, grzybki, wszystko marynowane, jednocześnie salceson i różnego rodzaju mięsiwa.
No tak, to jadano w szlacheckich domach, nawet tych troszeczkę biedniejszych. Mięso pojawiało się, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy spodziewano się gości. Mięso było symbolem pewnego rodzaju bogactwa, więc nic dziwnego, że tutaj również to mięso występuje.
Kiedy przychodzili goście, to od razu byli proszeni tutaj do tego stołu?
Zazwyczaj tak, to do tego służyła izba biała.
I świętowano przez dwa dni?
Zazwyczaj przez dwa dni. W wierze prawosławnej, w chatach prawosławnych, no, przeciągano jeszcze o ten kolejny dzień. Natomiast katolicy zazwyczaj świętowali dwa dni.
Lany poniedziałek to był czas, kiedy musiały dziewczyny uciekać, a może niekoniecznie nawet za szybko, żeby czasami zostać oblaną.
Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o poniedziałek wielkanocny, to nie ma on jakiegoś ogromnego rytu liturgicznego. Natomiast ma bardzo bogatą zwyczajowość ludową. Był nazywany właśnie lanym poniedziałkiem, ewentualnie świętem lejka albo polewakiem, oblewakiem, a czasami też śmigusem dyngusem. Ale okazuje się, że śmigus-dyngus to jest połączenie dwóch całkowicie niezależnych od siebie zwyczajów.
Czego symbolem jest woda i wręcz jej nadmiarowość tego dnia?
Woda jest wszechżyciem i tak też traktowano to oblewanie. Oblewanie miało dawać piękno, miało dawać właśnie urodę, dostatek, zdrowie. Każdy tego dnia nie mógł pozostać suchy, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o to święto, to głównie to chłopcy oblewali dziewczyny. Cała zabawa zaczynała się już od nawet takich wczesnych godzin porannych, by zastać te panienki jeszcze w łóżku. Kobietki tak naprawdę bardzo chciały być oblane, bo to świadczyło, że podobają się mężczyznom i że może któraś z nich niedługo zostanie wydana za mąż. Prawdopodobnie wiele kobiet, jeśli nie było oblanych, to oblewały się same nawzajem w domach, by pokazać innym,
że doświadczyły dyngusa, tak. I nikt się nie obrażał na mokre dywany, łóżka czy ściany pełne wody.
Ale przypomina mi to też trochę czas na współczesny, instagramowy, gdzie rzeczywiście też czasami udajemy coś przed innymi.
Trochę tak było. Ale warto wspomnieć, czym było polewane i w jaki sposób, ile tej wody można było zużyć. Przede wszystkim w ruch szły wiadra, ale też specjalne sikawki. I ja mam tutaj ze sobą takie sikawki. Co prawda nie mają one w środku wody, ale możemy przynajmniej nagrać ich dźwięk.
Ale to są drewniane sikawki.
No tak, było trzeba je wcześniej namoczyć w wodzie, żeby to drzewo, prawda, nie przepuszczało wody. Nalewało się wody i można było pryskać tą sikawką. Trochę podobnie jak teraz...
Przypominają plastikowe pistolety dla dzieciaków.
Troszeczkę tak. Używano też jakichś naturalnych zbiorników. Mogły to być stawy, jeziora, rzeki. Tak naprawdę nikt się nie obrażał, jeśli cały był zatopiony w wodzie.
Przy muzeum w Ciechanowcu moglibyśmy chętnego wrzucić do tego stawu przed siedzibą muzeum.
O, to jest dobry pomysł. Dobry pomysł.
Miałybyśmy kogo? Każda ma kogoś.
Myślę, że mężczyzna w takim razie. Mężczyzna pewnie by sobie poradził w tej wodzie zdecydowanie lepiej. Ale właśnie, ten zwyczaj kończy nam też świętowanie.
To prawda. To już takie zakończenie tego okresu wielkanocnego. Czas ogromnej zabawy, radości i bycia wśród ludzi. Warto też wspomnieć, że w poniedziałek wielkanocny nie tylko przyjmowano gości, ale również żebrakom wystawiano pod kościołami i cerkwiami na przykład ciasto, rzadziej mięso, ale również się zdarzało.
I też skądś to znamy, bo przecież mamy współczesne jadłodzielnie.
Całe szczęście, że dzisiaj jest dopiero niedziela, czyli ten pierwszy czas spotkania z najbliższymi, świętowania przy stole i dzielenia się radością wielkanocną.
Apetyt na dobre chwile wciąż może nam rosnąć i wciąż możemy go zaspokajać, więc niech tego czasu świątecznego będzie z nami jak najwięcej.